Gdy Gregor Samsa obudził się pewnego rana z niespokojnych snów, stwierdził, że zmienił się w łóżku w potwornego robaka. Leżał na grzbiecie twardym jak pancerz, a kiedy uniósł nieco głowę, widział swój sklepiony, brązowy, podzielony sztywnymi łukami brzuch, na którym ledwo mogła utrzymać się całkiem już ześlizgująca się kołdra. Liczne, w porównaniu z dawnymi rozmiarami, żałośnie cienkie nogi migały mu bezradnie przed oczami. Co się ze mną stało? Myślał. To nie był sen. Jego pokój, prawdziwy, nieco tylko zbyt mały ludzki pokój, mieścił się spokojnie wśród czterech dobrze znanych ścian. Nad stołem, na którym rozpościerała się rozpakowana kolekcja towarów tekstylnych. Samsa był komiwojażerem. Wisiał obraz, wycięty przez niego niedawno z ilustrowanego czasopisma i umieszczony w ładnej, pozłacanej ramce. Obraz przedstawiał jakąś damę w futrzanej czapce i boa. Siedziała wyprostowana, a ciężką, futrzaną mufkę, w której znikało całe jej przedramię, wznosiła naprzeciw widza. Następnie Gregor skierował wzrok ku oknu i posępna pogoda. Słyszało się krople deszczu uderzające o blaszany parapet, wtrąciła go w całkowitą melancholię. A gdybym tak jeszcze trochę pospał i zapomniał o wszystkich głupstwach, pomyślał. Było to jednak zupełnie nieosiągalne, gdyż przyzwyczaił się sypiać na prawym boku, a w swym obecnym stanie nie mógł przebrać tej pozycji. Jakkolwiek silnie przewracał się na prawy bok, wciąż padał z powrotem na grzbiet. Próbował tego chyba ze 100 razy, zamykał oczy, żeby nie patrzeć na trzepoczące nogi, a przestawał dopiero wówczas, gdy zaczął odczuwać nieznany mu dotychczas lekki, tępy ból w boku. Ach Boże, pomyślał, cóż za wyczerpujący zawód sobie obrałem dzień po dniu w podróży. Interesy są znacznie bardziej denerwujące niż we właściwym sklepie na miejscu. A do tego dochodzi plaga wyjazdów, troska o połączenia kolejowe, nieregularny, kiepski wikt, zawsze zmienne, zawsze nietrwałe, nigdy nie poparte serdecznością kontakty z ludźmi. Do diabła z tym wszystkim. Poczuł lekkie swędzenie na brzuchu. Zwolna przesunął się na grzbiecie ku poręczy łóżka, by móc lepiej unieść głowę. Odnalazł swędzące miejsce, obsypane małymi białymi punkcikami, których pochodzenia nie umiał ustalić. Chciał obmacać to miejsce jedną z nóg, ale zaraz ją cofnął, gdyż przy dotknięciu przeszł go zimny dreszcz.
Czerwca 2021 roku angielski biolog i popularyzator nauki Richard Dawkins zamieścił tweeta, w którym wyraził konfuzję i frustrację związaną z opowiadaniem Przemiana autorstwa dwudziestowiecznego niemieckojęzycznego pisarza żydowskiego pochodzenia Franza Kafki. Biolog wyraźnie nie był w stanie odnaleźć satysfakcjonującej go interpretacji dzieła, przez co zakwestionował samą jego wartość. Od razu powiem, że nie interesuje mnie robienie sobie jaj z Dawkinsa, obrażanie go ani kwestionowanie jego intelektu. Jeśli ktoś szuka tego typu treści, to obawiam się, że tym razem się rozczaruje. Znacznie bardziej interesuje mnie sama Przemiana, bo lubię to opowiadanie, a tweet Dawkinsa jest całkiem niezłą wymówką do pogadania sobie o tym tekście. W dodatku dostarcza fantastycznego punktu wyjścia do rozmowy o tym, w jaki sposób podchodzimy do odczytywania sztuki. Na wypadek, gdyby nie było to oczywiste, mam zamiar całkowicie zaspoilerować Przemianę, więc jeśli ktoś chce najpierw zmierzyć się z tym tekstem samodzielnie, to jest najlepszy moment na przerwanie oglądania. W opisie umieszczę link do polskiego tłumaczenia tekstu. Dodam też, że w ramach naszych dzisiejszych rozważań będziemy wspominać o nieco cięższych niż zwykle tematach, takich jak depresja, alkoholizm, dyskryminacja, przemoc w rodzinie i kilku podobnych rzeczach tego samego kalibru. Nie będzie to nic obrazowego, ale jeśli nie czujecie się na siłach mierzyć się z czymś takim, lojalnie ostrzegam. Od początku zatem. Przemiana opowiada historię Gregora Samsy, komiwojażera, który pewnego ranka budzi się i odkrywa, że zmienił się w wielkiego insekta. Początkowo stara się kontynuować swoje normalne życie, ale jego monstrualna postać i brak możliwości komunikacji z otoczeniem mu to uniemożliwiają. To sprawiło, że Gregor stracił pracę i musiał porzucić swoje dotychczasowe życie, stając się coraz większym ciężarem dla swojej rodziny. Głównie jego młodszej siostry, Grety, na którą spadł obowiązek zajmowania się głównym bohaterem. Z czasem rodzina Gregora ma go już serdecznie dosyć. Ich relacje szybko się psują, bo szczególny stan głównego bohatera sprawia, że nie tylko nie jest on już w stanie zasilać domowego budżetu, ale jest też obciążeniem finansowym. Samsowie wynajęli jeden z pokojów w swoim domu lokatorom, a zbędne przedmioty ulokowano w pokoju Gregora. Główny bohater, odizolowany już kompletnie od świata zewnętrznego, wymyka się ze swojego pokoju, by z ukrycia obserwować domowników i przynajmniej w ten sposób uczestniczyć w życiu rodzinnym. Niestety zostaje zauważony przez jednego z lokatorów. To sprawia, że lokatorzy natychmiast zrywają umowę i odmawiają zapłaty czynszu za dotychczasowy najem. Monstrualne ciało i brak możliwości komunikowania się za pomocą mowy sprawiają, iż Gregor w coraz mniejszym stopniu postrzegany jest przez rodzinę jako istota ludzka, choć przez cały czas zachowuje ludzką świadomość i wrażliwość. Jedynie starsza posługaczka pracująca dla Samsów nie odnosi się do głównego bohatera z odrazą. Greta, z którą Gregor miał wcześniej zażyłą bliską relację, po pewnym czasie uznała, że muszą się go pozbyć, w przeciwnym wypadku wykończy on wszystkich domowników. Gregor podsłuchuje to i podejmuje decyzję zagłodzenia się na śmierć. Następnego ranka posługaczka odnajduje go martwego w jego pokoju. Rodzina reaguje na to z ulgą i wybiera się na wakacje, za miasto, by odreagować zszargane nerwy. Nie myślą już o Gregorze, myślą wyłącznie o tym, by wydać za mąż Gretę, która w międzyczasie zdążyła dojrzeć i wydorośleć. Zanim zaczniemy, warto już na samym wstępie zaznaczyć jedną rzecz. To, że jakiś tekst ma więcej niż jedną interpretację, a te interpretacje mogą sobie wzajemnie przeczyć, nie jest niczym złym. Wręcz przeciwnie. Oczywiście istnieją dzieła literackie, które mają bardzo wyrazisty, jednoznaczny komunikat, bardzo mocno sygnalizowany przez twórcę, ale po pierwsze, je również można interpretować na więcej niż jeden sposób. Po drugie, jeśli jakieś dzieło nie ma takiego czytelnego, niepodważalnego przesłania, nie oznacza to, że jest nieudane, a jego twórca zawiódł w stworzeniu dobrej historii. Przemiana jest tu zresztą fantastycznym przykładem opowiadania, które można odczytywać na wiele różnych sposobów, ponieważ sytuacja głównego bohatera jest opisywana z kilku perspektyw. Po transformacji w robaka, Gregor traci swoje człowieczeństwo i to sprawia, że jego życie drastycznie się zmienia na wszystkich jego płaszczyznach. Nie jest w stanie pracować, przez co nie może dalej pełnić swojej funkcji żywiciela rodziny. Jego przemiana w owadzie monstrum sprawia, że ludzie reagują na jego widok z paniką oraz odrazą, co uniemożliwia mu prowadzenie życia towarzyskiego i rodzinnego. Jego utrata mowy sprawia, że nie jest w stanie komunikować swoich uczuć i potrzeb innym, co sprawia, że te uczucia i potrzeby stają się niewyrażone, a przez to ignorowane. Z drugiej strony mamy jego rodzinę na czele z siostrą, która na początku lituje się nad losem ukochanego brata, by po pewnym czasie zacząć odczuwać do niego resentyment. Po swojej transformacji Gregor jest już dla niej wyłącznie ciężarem, który zepchnięto niemal całkowicie na jej barki, a którego dziewczyna nie jest w stanie unieść, przez co jako pierwsza wyraża na głos to, co myśli cała rodzina i to jej słowa powodują decyzję Gregora o odebraniu sobie życia. Przemiana wręcz zachęca do różnych interpretacji. Kafka zlecił nawet wydawcom, by Gregor nigdy nie pojawiał się na ewentualnych ilustracjach do tego opowiadania. Sytuacja głównego bohatera jest abstrakcyjna, dzięki czemu może symbolizować mnóstwo ludzkich doświadczeń, które sprawiają, że ktoś z dnia na dzień staje się ciężarem dla najbliższych, albo nie jest w stanie komunikować się z innymi. To może być alkoholizm, zaburzenia depresyjne, nabycie trwałej niepełnosprawności, nabycie chwilowej niepełnosprawności, wyjście z szafy jako osoba nieheteronormatywna, transpłciowość albo cokolwiek innego. Zmiana w robaka nie jest bezpośrednią analogią którejkolwiek z tych rzeczy, tylko metaforą obrazującą coś wspólnego dla wszystkich tego typu sytuacji. Opisaniem doświadczenia, gdy nagle zaczynamy być postrzegani jako inni. Mniej ludzcy, mniej warci życia oraz traktowania jak osoba z własną podmiotowością. O tym, jak reaguje na to otoczenie oraz jak reaguje osoba, która doświadcza tego stanu. To właśnie dlatego, jak słusznie zauważył Dawkins, przemiana uznawana jest za jedno z najważniejszych dzieł literackich. I dlatego po dzień dzisiejszy omawiana jest i analizowana przez studentów, krytyków literackich i, cóż, youtuberów na całym świecie. Przemiana jest stosunkowo krótkim opowiadaniem. Kafka zadbał jednak o to, by naszpikować je scenami i motywami, które pogłębiają tragiczną sytuację głównego bohatera. Pokój Gregora jest stopniowo ogołacany z mebli, by zapewnić jego mieszkańcowi więcej przestrzeni, mimochodem odzierając go tym samym z człowieczeństwa. Wynosząc meble, w których trzymał ubrania, biurko, przy którym pracował i łóżko, w którym sypiał. W końcu jedyną rzeczą w pustym pomieszczeniu staje się wiszący na ścianie ulubiony obraz Gregora. Główny bohater stara się go bronić, ale ostatecznie malowidło również zostaje usunięte. pozostawiając Gregora w całkowicie pustym pomieszczeniu, pozbawionym jakiejkolwiek tożsamości. Nieco później pokój zaczyna być traktowany jako graciarnia, w której trzyma się niepotrzebne, zawadzające przedmioty. Dawkins wspomina w swoim tweecie o kilku różnych interpretacjach, takich jak freudowska, którą uznał za pretensjonalną, oraz feministyczna, którą uznał za naciąganą. Gdybym miał się zakładać, powiedziałbym, że jego ocena bazuje nie na dogłębnej lekturze tekstu, ale na trzech pierwszych akapitach sekcji interpretacje w anglojęzycznej stronie poświęconej temu opowiadaniu na Wikipedii. Bo jest tam mowa o interpretacji autorstwa krytyka literackiego Maxa Broda, który odwoływał się do symbolizmu kompleksu ojca, oraz o feministycznej interpretacji Niny Pelikan-Strauss, która zaproponowała odczytanie dzieła jako opowieści o Grecie. To ona, nie jej brat, poddana jest przemianie, o której mówi tytuł opowiadania. W przypadku Grety jest to przemiana z dziewczyny, na którą zrzucono ciężar opieki nad przepoczwarzonym bratem, w młodą kobietę, która podejmuje trudną decyzję pozbycia się Gregora dla dobra reszty rodziny i swojego własnego. Nie jest to przemiana do końca pozytywna, ale nie jest też do końca negatywna. Greta jest jedyną, oprócz głównego bohatera, postacią, która ma imię, co symbolizuje jej istotność dla całej narracji. Rodzice Gregora i Grety są nazywani panem Samsem i panią Sams. Posługaczka jest po prostu posługaczką. To właśnie Greta podejmuje kluczowe dla rozwoju fabuły decyzje i to jej relacja z bratem zmienia się w najbardziej wyrazisty i widoczny sposób. Osobiście podoba mi się to odczytanie tekstu i nie rozumiem, czemu Dawkins uznał je za naciągane. Próba rozszyfrowania przemiany tak, jakby miało się do czynienia z równaniem matematycznym albo procesem chemicznym, nie ma większego sensu. Opowiadanie eksploruje bardzo uniwersalne ludzkie doświadczenia. Jest to tego typu dzieło sztuki, które funkcjonuje trochę jak test Rorschacha. Każdy czytelnik kontekstualizuje je sobie poprzez pryzmat własnych doświadczeń i przemyśleń. To dlatego istnieje tyle różnych, dobrze uzasadnionych i umocowanych w tekście źródłowym interpretacji przemiany i wiele z nich bardzo się od siebie różni. Bo wiele różnych ludzkich doświadczeń ma mnóstwo punktów wspólnych, nawet jeśli do tych punktów dochodzi się różnymi ścieżkami. Weźmy na przykład niezdolność do czytelnego komunikowania innym ludziom swoich emocji oraz potrzeb i związana z tym frustracja oraz osamotnienie. Może to wynikać z nieznajomości języka, może z fizycznego braku możliwości mowy. Może z powodu nierozumienia uczuć innych albo swoich własnych, może z faktu, że nikt nie chce nas słuchać albo zrozumieć. Depresję Gregora zrozumie emigrant, który wylądował w obcym kraju, gdzie nie może dogadać się z innymi ludźmi. Zrozumie ją osoba na spektrum autyzmu, która ma trudności w porozumiewaniu się z otoczeniem. Zrozumie ją również osoba z zaburzeniami mowy. I każde to rozumienie będzie poprawne, ponieważ przemiana operuje na poziomie symboliki, która uniwersalizuje wszystkie te życiowe sytuacje oraz całe mnóstwo innych. Nie oznacza to oczywiście, że tekst da się interpretować w całkowicie dowolny sposób i każda z tych interpretacji będzie równie znacząca. To relatywizm, w który nikt nie wierzy, a który często przypisywany jest poststrukturalistom, czyli teoretykom literatury uważającym, że tekst może mieć wiele różnych interpretacji, nawet jeśli one przeczą sobie nawzajem i że wszystkie one mogą być równie wartościowe. Najlepiej wyobrazić to sobie jako coś w rodzaju kolorowanki, która ma jakieś określone kontury, ale każda osoba może wypełnić te kontury tym, co uważa za najbardziej pasujące do kompozycji. Można też spojrzeć na całą sytuację z zupełnie innej perspektywy, jak zrobiła to Nina Strauss albo Władimir Nabokow, którzy z kolei znacznie bardziej skupili się na Grecie i jej roli w całej historii. Albo to, jak jedynie posługaczka znajdowała w sobie sympatię, albo przynajmniej zrozumienie dla Gregora. Albo jak cała rodzina odizolowana od reszty społeczeństwa wstydliwym sekretem zaczyna się dusić i cierpieć w tej sytuacji nie mniej niż Gregor. Dawkins zarobił sobie tą wypowiedzią wiele złośliwości ze strony komentatorów na Twitterze. Jak już wspomniałem, nie zamierzam przyłączać się do tego chóru. Częściowo dlatego, bo staram się unikać personalnych wycieczek i złośliwości na moim kanale, a częściowo dlatego, bo interpretowanie sztuki jest trudne. Szczególnie jeśli robi się to z takiej pozycji, z jakiej próbował robić to biolog. Wśród niektórych osób zajmujących się naukami ścisłymi istnieje tendencja do traktowania humanistyki z pewną dozą wyższości. Nie wszyscy ścisłowcy tacy są, nawet nie większość, nawet nieznacząca część. Istnieje jednak niewielka, ale bardzo głośna grupa naukowców mająca wręcz agresywny stosunek do humanistyki. Sam Dawkins nie jest tutaj bez winy, ale jak już mówiłem wcześniej, nie zamierzam krytykować za to jego konkretnie, bo ten trend jest znacznie szerszy, a Dawkins w żadnym razie nie jest jego największym winowajcą. Osobiście uważam to za trochę rozczarowujące. taką postawę, założenie, że świat można całkowicie opisać, poznać i określić wyłącznie poprzez nauki ścisłe, nazywamy dzisiaj scjentyzmem. Paradoksalnie jednak scjentyzm jest postawą filozoficzną, a więc nawet określenie odrzucenia nauk humanistycznych wymaga humanistycznego punktu wyjścia, by miało sens. Scjentyzm wywodzi się z tak zwanego logicznego pozytywizmu, znanego też jako neopozytywizm. Był to nurt filozoficzny, który narodził się w Europie na początku XX wieku. Przedstawiciele tego nurtu twardo obstawiali przy tezie, że należy odrzucić absolutnie wszystko, czego nie da się oprzeć na dowodach empirycznych, że cała wiedza o świecie powinna opierać się wyłącznie na obiektywnej, materialnej rzeczywistości, a wszystkie nieweryfikowalne założenia o świecie, czyli takie, których z natury nie da się udowodnić za pomocą eksperymentów, są z definicji bezsensowne i pozbawione znaczenia i tak powinno się je traktować. Ironią losu jest fakt, że logiczni pozytywiści, by zbudować swój nurt intelektualny, musieli używać filozofii. Żeby bronić swojego stanowiska, również musieli formułować filozoficzne osądy. Z czasem okazało się również, że operowali na ukrytych założeniach, które nie są obiektywne, ponieważ na jakimś poziomie każda nauka ścisła musi na takich założeniach operować, by mieć sens. A zatem im bardziej neopozytywiści próbowali nie być humanistyczni, tym bardziej zmuszeni byli operować za pomocą humanistyki, żeby wyjaśnić innym, dlaczego humanistyka nie jest do niczego potrzebna. Logiczny pozytywizm jako nurt intelektualny przetrwał kilka dekad i generalnie obumarł już w połowie XX wieku. Summa summarum, dobrze jednak, że istniał taki ruch, bo wywołał on wiele interesującego filozoficznego fermentu i sprawił, że Karl Popper wykluł się ze swojej intelektualnej skorupki, co samo w sobie jest dużym plusem. Ale o tym innym razem. Taka to już jest filozofia. Osoby, które próbują ją zdyskredytować swoim działaniem, jedynie powodują, że staje się jeszcze mocniejsza. Prawda jest bowiem taka, że potrzebujemy humanistyki. Nawet jeśli istnieje obiektywna, materialna rzeczywistość, to żeby uczynić z niej sens w naszych głowach, potrzebujemy czegoś więcej poza suchymi faktami. Dzięki za wysłuchanie mojego kolejnego wideo eseju. Mam nadzieję, że umilił Wam te 15-20 minut Waszego życia. Kilka spraw na sam koniec. Po pierwsze, oczywiście bardzo polecam cały dorobek twórczy Franza Kafki, o ile nie przechodzicie jakiegoś trudnego psychicznie okresu dla siebie, ponieważ proza Kafki jest tu ciężka. Właściwie ten wideo esej miał wyjść trochę wcześniej, ale sam zmagałem się chwilowo z epizodem depresyjnym, a uwierzcie mi, czytanie Kafki w trakcie epizodu depresyjnego nie jest dobrym pomysłem. Odradzam 0 na 10. Generalnie jednak, jeśli jesteście w stanie zmierzyć się z twórczością tego artysty, jest to fantastyczna proza. Naprawdę, naprawdę polecam. Druga sprawa. Najprawdopodobniej, nie jestem w stanie stwierdzić tego jeszcze z całą pewnością, ale najprawdopodobniej przez najbliższy miesiąc, może 2 miesiące, na kanale nie będą pojawiały się nowe materiały. W żadnym wypadku dlatego, bo zrezygnowałem z prowadzenia kanału, nigdy w życiu, absolutnie. Po prostu pracuję obecnie nad 2 naprawdę wielkimi wideoesejami, nad którymi pracuję już od kilku miesięcy i końca jeszcze nie widać. Mam jeszcze przed sobą mnóstwo lektur, mnóstwo zbierania materiałów i naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy w końcu będę w stanie Wam je pokazać. Będą to duże, naprawdę mocne rzeczy, więc no, chcę to dopracować, chcę posiedzieć nad tym dłużej niż zwykle i z tego powodu chwilowo być może nie będzie żadnych nowych materiałów przez pewien czas. Nie wykluczam, że wrzucę coś lżejszego w ramach przerwy od pracy nad tymi kobyłami i mam nadzieję też, że uda mi się doprowadzić te kobyły do szczęśliwego zakończenia, ale jeśli przez kilka następnych tygodni nie zobaczycie niczego nowego na kanale, to nie przejmujcie się, nic się nie dzieje, nadal pracuję nad moimi wideoesejami. No dobrze, dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie, że mam konto na Patronite, gdzie możecie mnie wspierać. Osoby, które wspierają mnie od drugiego progu, mają dostęp do takich materiałów jak wczesne wersje scenariuszy, dostęp do gotowych scenariuszy, dostęp do wczesnych materiałów produkcyjnych oraz dostęp do przedpremierowych wideo esejów. To znaczy, jeśli stworzy jakiś wideo esej, on siedzi przez dzień, dwa w poczekalni, zanim jeszcze pokaże go światu, i wtedy moi patroni mogą go sobie obejrzeć ekskluzywnie. Oprócz tego mam również konto na Ko-Fi. Jest to bardzo fajny, poręczny portal, za pomocą którego można przekazać komuś drobną sumę pieniędzy jednorazowo, bez żadnych większych zobowiązań. Więc gdyby ktoś chciał mi postawić kawę albo coś w tym rodzaju, jest taka opcja. Ja już się z Wami żegnam, dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia następnym razem. Oby jak najszybciej.